Dobry wieczór. Mamy dwie minutki. Dwie minutki spóźnienia, ale już zaczynamy. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy na Facebooku i zresztą na stronie, trzy filmy. Sierpień w hrabstwie Osage, Duże złe wilki i Nebraska. I poprosimy o pierwszy trailer. Zaczynamy od razu, żeby już więcej nie tracić czasu.
Nie opóźniamy.
Tak.
Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it. Absolutely goddamn right.
You ready for this?
No. No way.
Hey, Mom, I'm here.
Oh, oh, you're so big. Look at your boobs. Last time I saw you, you looked like a little boy.
Damn your father for putting me through this.
Do you remember your Aunt Karen?
Well, that must be this year's man.
Soon you'll be gone, never to return.
Don't start with that.
Father, you broke his heart when you moved away.
That is wildly unfair.
You were Beverly's favorite, you know that.
I prefer to think my parents loved their children equally.
I'm sure you prefer to think that Santa Claus brought you presents, too.
I missed Uncle Beth's funeral.
That doesn't mean anything compared to what you have in your heart.
Belle, where are you living now?
Beg your pardon?
You and Barb are separated, right? Or are you divorced already? Is there a younger woman involved?
You've said enough on this topic.
Yes.
Well, see, odds are against you there, babe.
That's pleasant.
My day, family stayed together.
I'm a man on fire, walking through your street. With one guitar, two dancing feet.
You supposed to be smoking? Is anybody supposed to smoke?
What are you doing?
Do I smell what I think I smell?
Be a father. Help me.
Our kid is trying to deal with this madhouse you've dragged her into.
This madhouse is my home.
Yeah, think about that statement for a second.
Marriage is hard.
That's one thing about Mom and Dad. You gotta tip your hat to anybody who could stay married that long.
Karen killed himself.
Thank God we can't tell the future.
We'd never get out of it.
No i to był właśnie zwiastun nowego filmu Johna Wellsa z mega gwiazdorską obsadą. Są tam chyba wszyscy z Hollywood, na czele Meryl Streep. Jest też dawno niewidziana Juliette Lewis. No i tak naprawdę cała plejada, nawet Benedict Cumberbatch załapał się na niewielką rolę.
Załapał się też George Clooney na produkcję.
Tak, Clooney, który macza palce ostatnio w naprawdę wielu filmach i jako reżyser,
co się da.
Jako reżyser Obrońców Skarbów i jako producent właśnie Sierpnia w Hrabstwie Osage, no jako aktor w Grawitacji, która została obsypana Oscarami. Co powiemy o Sierpniu w Hrabstwie Osage?
Nie wiem, czy się domyśliliście, ale to jest jeden z dwóch filmów, które nam się niestety nie podobały. I tutaj też jesteśmy zgodni, ale potem się pokłócimy, nie? Umawiamy się, tak. Natomiast, no tak, to plejada gwiazd, totalnie niesamowite zestawienie. Coś, co by świadczyło o tym, że film może się udać. I tak naprawdę mam wrażenie, że, nie wiem jak ty, ale ja przez pierwsze, nie wiem, pół godziny czy godzinę nawet, miałam wrażenie, że to jest całkiem niezły film. Ale potem wcześniej się dowiedziałam, że zorientowałeś, tak, że to nie jest takie fantastyczne dzieło.
Znaczy, te pierwsze pół godziny jest nawet ciekawe. Tam mamy od razu praktycznie sytuacje dramatyczne. Niemal na początku filmu jest już pewna kulminacja. Natomiast no, to co jest dalszym problemem tego filmu, to jest to, że on właściwie składa się z samych kulminacji i z samych takich punktów dramaturgicznych, które no, po prostu eksplodują w twarz odbiorcy, co niespełna 15 minut. No i to, co na początku może w jakiś sposób, nawet w jakiś sposób przejmuje i nas, i myślę, że innych widzów, no potem staje się już taką nużącą powtarzalnością.
Ale właśnie, zacznijmy może trochę od tego, że tutaj jakby na czym jest oparta fabuła. Film jest, myślę, że o tym, o powtarzalności pewnych schematów wychowania czy jakby kształtowania człowieka. Mamy rodzinę i tutaj są trzy pokolenia tej rodziny.
Tutaj możecie od razu popatrzeć na całą plejadę aktorską.
Tak, wszyscy przy stoliczku.
Siedzi też Ewan McGregor, też Chris Cooper, o którym nie mówiliśmy.
Tak, a wy jesteście Meryl Streep w tej perspektywie.
Dokładnie.
Natomiast właśnie tutaj mamy jakiś tam dosyć toksyczny układ międzyrodzinny, który jest powielany. I gdzieś tam ja mam... Przejęła cała problematyka bardzo mocno, ale potem problem pojawia się taki, że właśnie ta problematyka ginie w czym? Ginie w ilości tych wszystkich, tak, w tej mydlanej operze, która się tam zaczyna dziać.
Zjazd rodzinny tych aktorów, których mogliście tutaj oglądać, tak naprawdę rozpoczyna się od zniknięcia ojca, głowy rodziny, którego gra Sam Shepard. Jego żoną jest tutaj Meryl Streep, postać, którą gra Meryl Streep. No i z racji tego, że jej mąż zaginął, cała rodzina zjeżdża się, żeby i pocieszyć matkę, i też dowiedzieć się, spróbować znaleźć zaginionego ojca. Dodajmy, że, a może nie będziemy dodawać, żeby już nie spoilerować. W każdym razie to jest sam początek filmu. No i zjazd tej rodziny prowadzi do wywlekania dawno ukrytych i wspomnień, i pretensji, i zarzutów, którymi wszystkie te postacie przerzucają się nawzajem z prędkością karabinu maszynowego.
Ale wiesz, co mi się wydaje, że to nie chodzi tak naprawdę o wywlekanie, bo ta rodzina po prostu żyje w tym takim kłębku rozmaitych krzywdzących, nie wiem, czy komunikatów, czy w ogóle zachowań. Bo umówmy się, że to nie są jakieś fantastyczne warunki do życia i spędzania niedzielnego obiadu i tak, jak tam to wygląda.
No tak, ale zobacz, że w momencie, gdy oni tak naprawdę zaczynają ze sobą rozmawiać, nawet siedzieć przy jednym stole, to niemal natychmiast jakieś pretensje z jednej do drugiej strony są kierowane. Mhm. I zauważ też, że to dotyczy tak naprawdę tylko linii żeńskiej w tej całej rodzinie. Mężczyźni tutaj są bardzo spokojni, są stonowani, tak jakby byli trochę poza tym wszystkim, no i musieli żyć, to brzmi trochę szowinistycznie, ale z strasznymi kobietami, które cały czas przerzucają się nawzajem pretensjami i tak naprawdę niszczą tą rodzinę. No wygląda to po prostu jak gniazdo os.
Kurczę, to wiesz co, tak odkryłeś teraz, ja tak teraz zdałam sprawę z tego, że to wadą tego filmu jest właśnie też taka stereotypizacja, że kobieta to jędza. No ja też.
Tak naprawdę patrząc na postać Meryl Streep i animozje, które wywleka od początku na wszystkich członków swojej rodziny, na swoje córki i na swoich zięciów, bądź przyszłych, bądź obecnych już narzeczonych ich jej córek, no to można się nawet posunąć do stwierdzenia, że jest ona groźniejsza niż wszyscy przeciwnicy Jamesa Bonda razem wzięci, bo jest to naprawdę zołza pierwszego formatu. No ale to jest tak naprawdę jeden motyw, który ten film napędza. Niestety jego powtarzalność jest tutaj bardzo deprymująca i im dalej, tym niestety gorzej. No film...
Znaczy, wiesz co, ja bym się z tobą tak do końca nie zgodziła tutaj, bo te rozmaite schematy, które są tam pokazane, widać, że one przechodzą z pokolenia na pokolenie. I tak naprawdę tak to wygląda też w życiu. Że po prostu powielamy pewien sposób komunikacji, pewne oczywiście jakieś wady, zalety i tak dalej. I tutaj to widać, tak? Bo nawet jeżeli Julia Roberts, czyli córka, jedna z córek, próbuje coś zrobić, próbuje jakoś inaczej się komunikować, to też nie udaje.
Próbuje odrzucić to brzemię matki. Próbuje za wszelką cenę się tego wyrzec, bo jest tak jak pokazuje to reżyser, jest pierwsza w linii do przejęcia tej schedy po Meryl. To z czym bym się jeszcze nie zgodził, wracając do tego twojego do tego twojego, do twojego tematu, odtwarzania pewnych emocji, to jednak to jest oczywiście bardzo trafne stwierdzenie, natomiast ono się nie broni w czysto filmowym kontekście. Jeżeli od początku jesteśmy zarzucani takimi dramatami, które niemalże nas wgniatają w fotel, no to prędzej czy później te dramaty przestają wybrzmiewać z taką siłą. I niestety na końcu, przynajmniej z mojej strony, pozostaje ze względem tego filmu duża obojętność na te kolejne kłótnie, kolejne szarpaniny.
Znaczy, we mnie takie emocje z kolei przy oglądaniu tego filmu jakby wezbrały w momencie, kiedy ja zobaczyłam, że to jest taka po prostu opera mydlana, gdzie kolejne jakieś wątki się pojawiają z dawnej historii rodziny, które faktycznie jakby mam wrażenie, że są jakieś tam elementy, jakieś właśnie takie mini wątki z tej rodzinnej historii pociągnięte i niedokończone, a wyjmowane nowe.
No tak, robi się Deus Ex Machina.
Ja bym chciała jeszcze cię zapytać o jedną rzecz, bo tak teraz mi przyszło do głowy, jak zobaczyłam zdjęcie, gdzie Meryl Streep stoi razem z Abigail, ze swoją wnuczką filmową. I się zastanawiam, bo zazwyczaj tak jest, że te pokolenie wnucząt się lepiej dogaduje z dziadkami. Tak to mniej więcej jest ta taka komunikacja międzypokoleniowa. Czy tutaj ty pamiętasz, czy one się w miarę jakoś potrafiły dogadać, czy...
Bo szczerze mówiąc, to one chyba tak naprawdę ze sobą nie rozmawiały. To zdjęcie, które przed chwilą widzieliście, jest chyba jedynym, które nie wiem, jakoś ukradkiem zostało zrobione.
Ja jeszcze pamiętam scenę przy stole, ale to, jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. Jeżeli komuś się film podobał, ja tutaj podglądam cały czas komentarze, no na razie nie ma żadnych.
Jeszcze bym, jeżeli pozwolisz, wrócił do postaci tutaj odpowiedzialnego za scenariusz, właściwie za adaptację tej, za stworzenie sztuki. To jest Tracy Letts, aktor, który wystąpił dosłownie w kilku filmach, ale zajął się pisaniem sztuk.
Przepraszam, że ci przeszkodzę, ale w kilku serialach wyczytałam.
Jego doświadczenie.
Prison Break, w Homeland.
Czyli jednak kariera aktorska jego też kwitnie. Natomiast on zajął się pisaniem sztuk, notabene dość hojnie nagradzanych. Pierwszą sztuką, która została zekranizowana, był Robak. Był to film Williama Friedkina. Tracy Letts podjął z nim niestety krótką współpracę, co zaowocowało kolejnym filmem, o którym też wspominaliśmy w poprzednim odcinku. To był Zabójczy Joe z Matthew McConaughey. I na tym niestety się ta współpraca skończyła. Ale sam Tracy Letts pisze takie sztuki dość mocno eksploatujące ciemne strony zakamarki ludzkiej psychiki. Bardzo lubi skupiać się na sadystycznych scenach przemocy i na wywlekaniu takich naprawdę najstraszniejszych rzeczy,
rozumiem,
które
po Zabójczym Zoo.
Zabójcze Zoo. Świetny temat na jakiś niskobudżetowy horror. Świetny tytuł.
Wykorzystamy w naszym filmie.
Świetny ale, tytuł i temat. Rezerwujemy prawa autorskie.
Ale dobra, bo chciałam zapytać, czy to właśnie po tym Zabójczym Zoo, tak? Te wszystkie sceny właśnie przemocy? Znaczy, tam mówiłeś, że jest
w Zabójczym Zoo była, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to musimy was nie tyle przestrzec, bo to jest dość dobry film i naprawdę warto go zobaczyć. Natomiast no, ma jedną końcową scenę, która jest niezwykle brutalna i pod kątem przemocy fizycznej i psychicznej. Natomiast to była taka kulminacja tego, co Tracy Letts starał się w tej sztuce przekazać. Natomiast no, jego interesują niziny. Niziny emocjonalne. To na pewno. No i w sierpniu w Hrabstwie Osycze widać to bardzo dobrze.
Nawet niestety, w jednej scenie osiągnięto fizycznie te niziny. Tak. I fotos był też, posłużył gdzieś tam w jakimś kraju za plakat.
Więc znalazłam to.
Tak, to musicie zobaczyć koniecznie, o co chodzi w ogóle. Natomiast jeszcze bym chciała na chwileczkę wrócić do kreacji aktorskich i będziemy mogli kończyć koniecznie już o tym filmie. Bo tam mam wrażenie, że się nieźle zapowiada aktorsko właśnie. No wiadomo, no mamy też takich aktorów, jakich mamy. No kurczę, Sam Shepard, Meryl Streep, Julia Roberts, Juliet Lewis. No widzicie, sami kto przy tym stole siedzi.
Można by się dosiąść.
I co? Nie pociągną tacy aktorzy takiego filmu?
No właśnie nie. To jest kolejny problem. Aktorzy tutaj mi się wydaje, że mimo tego, że oni grają naprawdę i ruszają z wysokiego C i jadą na tym wysokim C przez cały film, to wydaje mi się, że oni tutaj są trochę ofiarami jednak i reżysera, i scenarzysty, ponieważ granie na takim ciągłym rozgardiawszy emocjonalnym no niestety prowadzi do wykolejenia. I wydaje mi się, że zarówno Meryl Streep, jak i Julia Roberts, które zostały nominowane do Oscara, grają nadekspresyjnie i to jest problem wszystkich aktorów. No, nie dotyka to mężczyzn z tego tylko powodu, że oni mają wypisane bardzo spokojne role. Natomiast no, patrzy się na to z uznaniem, na ten cały dobór środków, którymi dysponuje i Meryl Streep, i Julia Roberts, ale no, my to wiemy, tak? To niestety w pewnym momencie już przestaje nas zaskakiwać.
Czyli aktorzy padli nie tylko ofiarami Meryl Streep, okrutnej jędzy.
Tak, Meryl Streep, były głosy krytyki, że zawłaszcza całą ekranową przestrzeń. Mm-hmm. Nie, można się z tym zgodzić albo nie, natomiast no, wydaje mi się, że tutaj jest to problem wszystkich aktorów, że jednak ta nadekspresja jest w pewnym momencie po prostu pęka.
Dobra, to chyba wszystko tak naprawdę, co nam przyszło do głowy po sierpniu.
Nam się nie podobało, ale wam się mogło podobać. Myślę, że to też jest taki film, który będzie polaryzował, który może się podobać z racji tego, że cały czas trzyma jednak w napięciu. Mhm. No, natomiast my jesteśmy na nie.
My jesteśmy na nie. Znaczy napięcie po prostu w pewnym momencie bardzo męczy i wieczne te ekscesy i trzymanie na pół oddechu to nie jest zbyt chyba dobre wyjście.
Za długo.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego filmu. To już też film, który mogliście obejrzeć, ale jeszcze w miarę świeży, jest w kinach i można się na niego wybrać.
To
Wojtku,
co?
Trailer.
Zobaczymy, co tam się dzieje.
Tak.
If you wander off too far, my love will be
wrong. Spuaga דה זקת במשטרת ישראל. וכמו כל מעשייה, גם הסיפור שלנו מתחיל עם זאב.
איפה הילדה?
מה? איזה ילדה?
גם הוא, כמו כל יתר הזאבים, אוהב להפתיע ילדות קטנות. רק שהבן זונה האכזרי שלנו לא מסתפק בלבלוע אותה. זאב, אגב, זה אתה.
אתה רוצה להרוג אותו?
אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלו. יצא הגורל והוא ימות בתהליך. איבודה ואי ספיקת חמצן. לא תראה אותי בוחר.
אתה רוצה לדבר על אסטרטגיה לפני?
אסטרטגיה?
אתה יודע, שוטר טוב, שוטר רע.
אין פה מקום לשוטר טוב.
אה, הבאת איתך. שוטר רע, שוטר רע.
תקשיב לי טוב, טיפטיפון. אני הולך לעשות לך את כל מה שעשית לילדות המסכנות האלה. אצבע אחרי אצבע, ציפורן אחרי ציפורן, עד שהראש שלך יתגלגל לרצפה.
אתם לא נורמלים.
Tak, jak widzieliście, film namaszczony przez Tarantino.
Jako najlepszy film zeszłego roku.
Tak, jako jeden z 10, zdaje się, tak?
On wymienił chyba go nawet na miejscu pierwszym.
O matko. No dobrze, znaczy ja mam swoją teorię na temat tego namaszczenia, którą się oczywiście z wami podzielę. Ale z tego całego filmu tak najbardziej podobała mi się czołówka. I która w ogóle nie pasuje do całej reszty. Jest bardzo taka poetycka gdzieś tam.
Teraz mi się Xavier Dolan przypomniał.
Tak.
Że to jest taki slow motion, dużo takich pastelowych kolorów. Wydaje się, że to jest trochę na granicy jawy i snu.
No a z tym namaszczeniem to ja mam takie wrażenie, że pan, przepraszam, przeczytam, Aharon i pan Nawot napisali maila do pana Quentina. I Quentin, słuchaj, powiesz, my zrobiliśmy taki film, który bardzo mocno się odnosi do twojej twórczości, byśmy chcieli, bo my bardzo cię lubimy i cenimy i tak dalej. I jakbyś mógł tutaj zerknąć, to ci zostawiamy na Dropboxie plika czy na chomiku.
Dokładnie. Ściągnij sobie.
Plika, ściągnij sobie, obejrzyj. No i Quentin siedzi tak między jednym piwkiem a drugim. Stwierdza, że chłopaki się na mnie wzorują, świetni są na pewno.
Trochę, żeby ego wzrosło.
I odpisał. Fantastyczny film, fantastyczny film. Takie mam wrażenie, bo niestety dla mnie ten film składa się oczywiście z kalek rozmaitych. Ja nie widziałam wszystkich filmów Quentina Tarantino, bo po prostu nie jestem jakąś jego wielką fanką. Tak, tu mamy kowboja, którego możemy znać, jakieś takie dla mnie to odniesienie do Django jednak. I mamy też kalki z... Ja zobaczyłam tam jedną kalkę z filmu albo Snatch, albo z Lock, Stock and Two Smoking Barrels, czyli z Porachunków albo Przekrętu, gdzie jest mały Chris i duży Chris. To tutaj też będzie taki wątek. Jeżeli nie widzieliście, to nie będę zdradzać. Jest taka jedna scena, która... bardzo mocno koresponduje. No ja widziałam to bardzo wyraźnie. Jest też rzucanie monetą w momencie dosyć ważnej decyzji, które ja z kolei widziałam w Czterech pokojach. No i co jeszcze?
No i poczucie humoru związane z bardzo realistycznymi scenami przemocy. Myślę, że to też jest taki jeden aspekt, który Tarantino i sam bardzo lubi i chyba też bardzo lubi go oglądać w innych filmach. No tutaj się wiąże to głównie ze scenami tortur. One są zrealizowane naprawdę, naprawdę realistycznie. Mamy tam całą galerię, począwszy od wyrwania paznokci u nóg i stóp. Nie spoiluję tutaj, bo to jest naprawdę główna atrakcja tego filmu. W każdym razie ładunek przemocy jest tu ogromny i on jest kontrastowany takimi i to akurat jeden przykład, i muzyką, i piosenką, i samymi żartami sytuacyjnymi, czyli przyjazdem ojca, pieczeniem tortu. To wszystko możecie zobaczyć w trakcie filmu. Natomiast myślę, że to przyciągnęło Tarantino i to był taki wabik trochę też na niego, więc myślę, że...
Tak, tam jest dużo takich... takiej trochę zabawy, tak? Tą konwencją kina przemocy. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o tutaj połączenie Tarantina z wilkami, no nie do końca wyszło dlatego, że Tarantino te kalki rozmaite, ten komiks z tych kalek robi dosyć umiejętnie. Oto jest właśnie zdjęcie, jedno z czołówki z początku tego filmu, który no, bardzo mi się podobało. Natomiast właśnie, wracając, Tarantino bardzo umiejętnie posługuje się jakimiś takimi właśnie kulturowymi obrazami i jak się to ogląda, jak się ogląda jego filmy, to gdzieś tam, no, łykamy to po prostu.
Tak, no to jest fajne, to fajnie, fajnie to się wyłapuje.
To takie, mam takie wrażenie, że tutaj, nie wiem dlaczego, ale przyszło mi do głowy skojarzenie z kiepsko wytatuowanym gościem, który zamiast jednego tatuaża, który się pięknie we wszystkie tatuaże łączy, to ma takie muzeum na sobie i tutaj dla mnie też to jest takie muzeum z tych właśnie kalek, które gdzieś tam funkcjonują osobno. Odnośnie scen przemocy, to ja mogę tylko powiedzieć, że jest bardzo ciekawy sposób, instrukcja zastosowania palnika takiego dużego. Bardzo ciekawe, proszę zwrócić uwagę, bo to jest chyba jedna z lepszych scen, którą ja niestety ominęłam pod kocem.
No to, co też tutaj razi, to jest to, że jednak to jest film dość płaski. Jeżeli Tarantino potrafił nałożyć matrycę na ten cały swój świat, który przedstawiał i czy było to, czy były to bękarty wojny i taka historia II wojny światowej w cudzysłowie, czy był to też Django, czyli opowieść o niewolnictwie z całkowitym przemrużeniem nawet nie jednego oka, z zamknięciem oczu. I główny problem Dużych Złych Wilków jest taki, że on bardzo poważną jednak historię, czyli śmierć bardzo brutalną także małej dziewczynki
tak.
z rąk pedofila wpisuje właśnie w taki Spoiler. Kontekst to jest
dobra, zawiązanie
na początku,
akcji.
Także tutaj nie spoiluję. To jest brane z jednej strony na poważnie, a z drugiej strony cały ten świat jest przedstawiony w krzywym zwierciadle. No i z jednej strony i z jednej i z drugiej strony te dwie siły na siebie nacierają i jesteśmy co najmniej, myślę, że ja na pewno, nie wiem czy ty, skonfundowani trochę tym, co widzimy, bo ani się nie możemy przejąć tą historią, ani nie możemy się specjalnie,
i chyba tak naprawdę
albo specjalnie nas po prostu nawet nie bawi.
Przepraszam, nie wiemy czemu ta przemoc służy. To jest gdzieś tam jakieś takie epatowanie faktycznie.
Myślę, że to jest też fetysz w tym przypadku.
Aha. No i jeszcze jest estetyka, mam wrażenie, że ważna, te wszystkie ujęcia, kadry, kolory są bardzo wyraziste, ostre, ale też ładne, tak? Nawet piwnica jest tam w miarę taka, tylko że właśnie, to są z drugiej strony takie rzeczy, które gdzieś tam możemy się spodziewać. Jak sobie wymyślimy jakąś piwnicę, to bardzo możliwe, że będzie ona zbliżona do tego, jak pokazana jest piwnica w tym filmie. Jak sobie wymyślimy, co tam jeszcze, ulicę.
Tortury.
Tortury. No spoko, jak sobie wyobrazimy tortury. No dobra.
Mi się tortury kojarzyły tutaj z Syrianą. Tam też jest podobna scena związana z torturami George'a Clooney'a. Natomiast no, jednak nieodparte wrażenie, że to służy tylko takiej mało wyrafinowanej zabawie. Która jest niestety nieśmieszna, to jest najgorsze.
Mi się skojarzyły ten cały ekwipunek z kolei z Dexterem, tylko że kilkaset lat później wyjęte narzędzia z wody, bo Dexter miał wszystko bardzo schludne i takie naostrzone, ładne i tak dalej. No a tutaj bywa różnie z higieną. Dobrze.
Dużo Złe Wilki, może jeszcze cokolwiek pozytywnego powiemy, bo to nie jest aż tak, moim zdaniem aż tak straszny film, jak go tutaj przedstawiamy. Ma jedną zaletę, myślę, że dość istotną, że jest bardzo dobrze z rzemieślniczego punktu widzenia zrobiony, że jego się dość szybko ogląda, jest dobrze zmontowany, także mi ten czas zleciał bez specjalnego bólu, natomiast no i bez specjalnej satysfakcji. Także no Dużo Złe Wilki pozostawimy
mnie zmęczył ten film. Mnie strasznie zmęczył ten film, muszę powiedzieć. Naprawdę to był taki jeden z takich filmów, ja myślałam, żeby go obejrzeć jeszcze raz później, ale po prostu już stwierdziłam, że nie dam rady, bo no po prostu był dla mnie bardzo męczący i prowadzący tak naprawdę, ja mam takie poczucie, donikąd. Niestety. I okej, nawet jeżeli rzemieślniczo był dobrze zrobiony, bo on był ładnie zmontowany, ładnie sfilmowany, ciekawie też muzycznie, chyba tam było całkiem...
Tak.
A, to znowu nie zwróciłeś uwagi. A, dobrze, no to ja mówię, że całkiem ciekawie muzycznie zrobiony. I nawet reżysersko i aktorsko w miarę. Natomiast no mi to nie wystarcza niestety. Tak, nie wystarcza rzemieślnicza tutaj
funkcja. Tak, no ale warto o tym wspomnieć, jest to, jednak film składa się też z rzemieślników, no i tutaj dobrze wykonali swoją robotę.
Także już wiecie, kto, jakie filmy nam się nie podobały.
Kto nam podpadł.
A jeżeli ktoś zgadnął, zapraszamy po odbiór nagrody Uścisku Dłoni Prezesa Wojtka. Natomiast
uścisk
teraz przejdziemy, tak solidny, męski,
ładnie.
Przejdziemy do ostatniego filmu, do Nebraski, której ja do końca nie zobaczyłam niestety. Widziałam tylko początek, a bardzo żałuję, bo faktycznie wciągnęła mi historię, ale niestety...
To tylko jeszcze przed tym, jak zobaczycie zwiastun, Nebraska to jest pierwszy film, którym chcemy trochę was zachęcić do tak zwanego sięgania do drugiego obiegu, czyli do filmów, które niestety z różnych powodów w polskich kinach nie zagościły. A to są bardzo dobre filmy i warto, żebyście na nie zwrócili uwagę. Będziemy też starać się mówić wam, gdzie te filmy możecie zobaczyć. Jeżeli to jest kino, to będziemy postarali się konkretne kino wam wskazać. Jeżeli jest możliwość kupienia go bądź zobaczenia nielegalnie w sieci, też będziemy na to zwracać uwagę. Także zapraszamy na zwiastun Nebraski, nowego filmu Aleksandra Payne'a.
So you told the sheriff that you were walking to Nebraska.
That's right. To get my $1 million.
This is Woody Grant.
We are now authorized to pay $1 million to Woodrow T. Grant of Billings, Montana.
This is his son.
You didn't win anything. It's a complete scam. So you gotta stop this, okay?
I'm running out of time.
This is his wife.
I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire. He should have thought about that years ago and worked for it.
How much longer is he going to be around? What's the harm in letting him have his little fantasy for just a couple more days?
This is his family.
Woody, here's the talk of the town. Why didn't you tell us you was rich, Woody?
David said not to.
You got it on you.
Yeah, we sure would like to see what $1 million looks like.
And this is the problem.
God damn, Woody Grant's a millionaire! That crime is on Woody!
If Woody hit it rich and I don't see any of it, that would be wrong.
Are you threatening my family?
Everybody's saying how Woody Grant's a millionaire.
That's no big deal.
No big deal? Jeez, million here, a million there? Well, the newspaper's gonna do a big write-up on you.
Honestly, right? Woody didn't win anything.
You're a damn liar.
Hey, 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 hey.
Come on, have a beer with your old man. He's somebody.
No, za nami trailer Nebraski, najnowszego filmu Aleksandra Payne'a. Możecie go znać, Nebraskę, z ostatniej gali Oscarowej. Zebrał tam garść nominacji, niestety nie udało się zamienić na nagrodę, ale do samej przyczyny zaciągnięcia tego filmu do nominacji Oscarowych to jeszcze wrócę. Alicjo, ty widziałaś część tego filmu. I myślę, że fajnie będzie, jak powiesz,
po 24 dokładnie minutach. To znaczy tak, to zacznijmy od tego, że ja bardzo lubię kino Payne'a. Lubię jego filmy. To są proste historie, które gdzieś tam mi bardzo odpowiadają. A w tym filmie dostrzegłam właśnie tę prostą historię, nawet tę prostą historię linczowską. Bardzo takie proste sytuacje, gdzie ktoś po prostu postanawia gdzieś pójść, jakąś tam drogę pokonać. I to jakoś gdzieś tam już oczarowało mnie w tym filmie. I ten klimat, to znaczy ja w ciągu tych 24 minut poczułam klimat, który oczywiście ja z Payne'a znam. Znaczy, myślę, że gdzieś tam jest to wyczuwalne w jego filmach i w Spadkobiercach, i w Bezdrożach, czyli tych dwóch poprzednich. Nie wiem, czy tam coś było pomiędzy. Natomiast tak. I oczywiście bardzo ciekawe role. Bardzo miłe. Tak właśnie taki film miły. Ja lubię.
Film, który sprawia przyjemność.
Tak, to jest, tak, tak. To jest, są właśnie filmy, które sprawiają przyjemność. I Spadkobiercy, niestety ja wiem. Ja wiem, że Sebastianowi się Spadkobiercy nie podobali. Dlatego tak mówię delikatnie o tych Spadkobiercach. Ale ja gdzieś tam... To są dla mnie takie historie o zwykłych ludziach, którym się przytrafiają tak naprawdę zwykłe rzeczy, albo takie rzeczy, które byśmy chyba chcieli. Ja bym chciała tak sobie wyjść z domu i stwierdzić, że muszę gdzieś pójść, bo muszę odebrać coś. Nie będę zdradzała nic, bo pewnie nie oglądaliście tego filmu.
Ale to ta pierwsza, znaczy właściwie ta nić fabularna jest dostępna tak w każdym opisie tego filmu. On zaczyna się od tego, że Bruce Dern, którego tu widzicie, rusza po odbiór miliona dolarów. Otrzymał oczywiście jedną z marketingowych ulotek, o których wiadomo, że są standardową i zwykłą marketingową ściemą. Jednak on w to wierzy. On wierzy też w taką ludzką przyzwoitość i uważa, że skoro otrzymał powiadomienie z imienia i nazwiska, że jest zwycięzcą konkursu, w którym właśnie milion dolarów jest nagrodą, rusza do tytułowej Nebraski, aby te pieniądze odebrać. Rusza najpierw na piechotę, co właśnie spowodowało...
Co ja bym chętnie uczyniła.
Dokładnie. I co jest blisko znaczne do filmu, z filmem Davida Lynch'a, właśnie Prosta historia.
Mm-hmm. Wiesz co, właśnie to mi się podoba, to na co zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę jeżeli ktoś dostaje list, jest w nim napisane, że wygrał pan milion dolarów, no to ojej, wygrałem milion dolarów, tak? To nie ma żadnych jakichś podtekstów właśnie tych całej otoczki, zabiegów marketingowych i tak dalej. I skoro wygrałem milion dolarów, to pójdę odebrać ten milion dolarów. Takie no, jakby podstawowe odruchy, gdzie jakaś akcja rodzi reakcję.
Dokładnie. Zresztą główny bohater tego filmu, jeżeli się pomyliłem, to nie poprawcie, wydaje mi się, że ma na imię Woody. Natomiast on trochę się nie odnajduje też w tym świecie, który otacza go teraz. Nie rozumie tych różnych marketingowych ściem, tych różnych zagrywek. On jest prostym, szczerym człowiekiem. Oczywiście ma swoją historię. Natomiast ta cała nowoczesność jest jakby obok niego. Nie będę już zdradzał więcej z fabuły. Bardziej tutaj skoncentrowałbym się na zachęceniu was do obejrzenia tego filmu. Co jest niestety powodem, podejrzewam, że braku ściągnięcia go do Polski, braku puszczania go w kinach, no to jest po pierwsze czerni-biel. Niestety te filmy mają gorzej z dystrybucją. No i to, że większość bohaterów ma co najmniej 60 lat. Ja podejrzewam, że ciężko jest takie historie sprzedać. Nawet Aleksandrowi Payne'owi średnio się to na świecie udaje. Do Polski on nie trafił, co nie znaczy, że nie możecie go w żaden sposób obejrzeć. Jest on dostępny na Amazonie. Był on przez moment wyświetlany w warszawskim kinie Kinoteka w specjalnym paśmie Konesera.
Jeszcze znalazłam dwa kina, gdzie możecie próbować sprawdzić. To jest kino Nowe Horyzonty w Wrocławiu i drugie kino Kijów w Krakowie. One tam mogą być faktycznie wyświetlane. Natomiast trzeba sprawdzać po prostu, bo z tego, co patrzyłam w Nowych Horyzontach, to ten repertuar, ten film nie jest wyświetlany dzień po dniu. Także tak. No, trzeba jakoś po prostu, jeżeli będziecie chcieli go obejrzeć, to zachęcamy.
Ten film po prostu trzeba łapać. On jest okazjonalnie puszczany. Niestety no, tematy, które porusza forma tego filmu oraz tak jak już wspominałem, wiek aktorów, którzy grają tutaj główne role, praktycznie go dyskwalifikują w dystrybucji, a co jest ogromnym błędem, bo muszę wam zdradzić, że jest to naprawdę świetny film. Jak dla mnie powrót Aleksandra Payne'a do formy po tych nudnych spadkobiercach, których można wypuszczać po obiedzie w niedzielę. Także to jest naprawdę powrót do wysokiej formy. Myślę, że porównywałbym go nawet ze Schmidtem, tego reżysera, który był autentycznie i przejmujący, i ciepły, i łączył właśnie w sobie i dramatyzm, i komedię, co rzadko się w umiejętny sposób zdarza.
A powiedz mi, bo ja odpowiedzi na to pytanie nie znalazłam. Dlaczego on jest czarno-biały? To znaczy, czy gdzieś tam istnieje jakiś przekaz, nie wiem, w treści, czy to jest jakoś połączone?
Czarno-biały zawsze dobrze wygląda. Poza tym wydaje mi się, że to jest też kwestia samego głównego bohatera i tego, że on jest trochę od tego właśnie nowoczesnego świata odcięty. Dlatego... Myślę, że dlatego Aleksander Payne postanowił nakręcić ten film w czerni i bieli. Także to jest, tak mi się wydaje, główny powód takiej, a nie innej, znaczy pozbawienia kolorystyki. Natomiast on jest świetnie sfotografowany i tutaj tak, ta czerni biel jest bardzo dobrze uwydatniona.
Bardzo ładnie.
Także to nie jest tak, że to jest jakaś ramota, która będzie się kruszyć podczas odbioru. To jest bardzo profesjonalnie nakręcony film. Z mnóstwem tematów, o których można rozmawiać. Myślę, że takim najistotniejszym tematem podczas tej podróży, którą i syn, i ojciec odbywają, jest to, że syn poznaje historię swojego ojca, którego z różnych życiowych perypetii nie zdążył do końca poznać. I to jest w tym filmie
taki, przepraszam, czas
ujmujące.
Dla nich, tak?
Dokładnie, to jest czas dla nich.
Podróż.
To jest typowy film drogi też, nie oszukujmy się, ale te schematy, które on w sobie zawiera, są świetnie wygrane. To nie mamy takiego wrażenia, jak ja na przykład miałem przy Spadkobiercach, że to jest film od początku do końca spreparowany i przewidywalny. A tak tutaj, mimo tego, że te punkty styczne wiodą w znanym nam kierunku, to jednak jesteśmy bardzo blisko tej historii i nawet cieszymy się z pewnych rozwiązań, których się na moment przed ich nastaniem spodziewamy.
Ja w ogóle, wiesz, lubię motyw podróży w kinie, bo dla mnie motyw podróży zawsze niesie jakąś zmianę w bohaterze, no albo nie, tak jak w przypadku Davisa. Natomiast właśnie to mi się też podoba w jego filmach, właśnie w tych nieszczęsnych Spadkobiercach. Natomiast jeszcze właśnie to, co mi się już spodobało w tych 24 minutach pierwszych, to właśnie to, w jaki sposób jest zagrana relacja między ojcem a synem. Bardzo taka przejmująca, chociaż ona ma taką konwencję troszkę śmiesznawą, powiedziałabym.
Tak, ale jest tam dużo chropowatości, jest dużo takich cierni, które wiążą się z tym, co się w życiu, co się właściwie działo 30 lub 40 lat wcześniej. Ale to jest bardzo dobrze uwydatniane w samej podróży, ale robione też z wielkim wyczuciem. Także są to antypody Sierpnia w Hrabstwie Osycz. Tutaj nikt nie wybucha co 5 minut, a drobne gesty i słowa są tutaj o wiele bardziej znaczące. No i dialogi. Dialogi są absolutnie fantastyczne. Są minimalistyczne, ale niesamowicie śmieszne. Tutaj koniecznie muszę wspomnieć o scenie, gdy Woody przyjeżdża do swojego brata i tam jest taki dialog między nimi. Co u ciebie? I słyszę w odpowiedzi nic, a u ciebie też niewiele. Drobne dialogi, ale fantastycznie.
To następny odcinek zaczniemy takim dialogiem, może właśnie. Zobaczcie, co u ciebie.
Ale jest tego prawda. Także Nebraskę łapcie koniecznie, gdzie tylko możecie. Dzwońcie po kinach, zawracajcie ludziom głowę, albo po prostu kupcie go na Amazonie.
Tak, jeżeli tak jak my potrzebujecie, przynajmniej tak jak ja, prostoty w życiu, ja ostatnio mam wielką taką chęć, to ten film będzie idealny, naprawdę idealnym wyborem. Już po pierwszych 24 minutach to widać.
Tak, Alexander Payne wraca do formy, albo zdaje mi się, trzyma tą formę. Co do Oscarów, jeszcze mówiłem, że do tego tematu wrócę. Nebraska dość chłonnie została obdarzona przez Akademię, ale ja mam wrażenie, że Akademia robi coś takiego co roku, że znajduje sobie pupilka w kinie niskobudżetowym i obsypuje go nominacjami tylko po to, żeby na gali Oscarowej się znalazł i żeby mogli powiedzieć, że słuchajcie, doceniamy kino niezależne, amerykańskie, ono istnieje i je wspiera. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, ile członków Akademii pokusiło się, żeby obejrzeć Nebraskę. Wydaje mi się, że niestety niewielu.
Tak, to już będziemy kończyć o filmach. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj, ponieważ w tym świecie ludzi, którzy się interesują kinem, na pewno zaglądacie na pewien portal, który się nazywa...
Portal na...
Na F. Który zmienił swoją szatę graficzną, tak mówią, kolorystykę i tak dalej. I chciałam się zapytać, jak wam w ogóle się podoba ta zmiana? Czy uważacie, że to jest dobra zmiana? Ja sobie wynotowałam tutaj, że...
Obrzydliwa.
Tak, w co wcale nie. Że założyciel portalu ma nadzieję, że portal zyska na nową energię. Więc chciałam się was zapytać, czy zyskał. Znaczy zmienione troszkę logo, zmieniona czcionka w logotypie. Tak naprawdę dla mnie jakieś takie techniczne rzeczy, które nawalają u nich cały czas są. Nie wiem, czy to jest kwestia przeglądarki czy czegoś. Ale
czy to jest oficjalny komunikat o tym, po tej poprawie, tak? Ten,
tak, że zyskanie, tak, zyskanie, to cytat. Tylko, że ja go sparafrazowałam, bo był za długi, żeby go czytać. Zmieniona jest szata od 18 marca. Jesteśmy bardzo ciekawi. Moim zdaniem jest to zmiana w kierunku innego portalu, chyba amerykańskiego, bo no, tam ma com na końcu i zaczyna się na i. A portal, o którym mówimy, to na F się zaczyna. Także napiszcie nam w komentarzach.
Nie będziemy już tacy enigmatyczni.
Nie, nie, już nie będziemy nic mówić. Mamy jeden komentarz.
To ja może powiem, że będziemy ten drugi obieg, który rozpoczęliśmy Nebraską, kontynuować w kolejnych filmach, w kolejnym dekompresorze. Będziemy starali się zbierać filmy, które, tak jak już wspominaliśmy, nie trafiły na polskie ekrany, ale są dostępne w różny inny sposób. Możecie też oczywiście nas nakierowywać na jakieś filmy, które gdzieś udało wam się zobaczyć na jakimś festiwalu, bądź po prostu spontanicznie kupić. Bardzo chętnie się z nimi zapoznamy i o nich opowiemy i będziemy zarażać tą filmową pasją kolejnych ludzi.
No mamy nadzieję też, że pan Tomasz jest bardzo przenikliwy, ale niestety to nie jest ten portal, który został wskazany przez pana Tomasza w komentarzu. W każdym razie bardzo zachęcamy was. Cały czas myślimy oczywiście o tych odcinkach tematycznych, tylko no, brakuje nam trochę już czasu antenowego. My byśmy byli w stanie 24 godziny zapełnić, ale nie wiem co na to Wojtek. Chyba już byłby w ogóle problem. I co jeszcze? Ja mam jeszcze zaproszenie. Zaproszenie na fanpage'a naszego, Dekompresor Kino, Dekompresor Filmowy. Na pewno gdzieś tam w komentarzach umieszczę link do niego, także zapraszam bardzo serdecznie. Tam informujemy też o wydarzeniach. Zapraszam też na kolejny odcinek. Jeszcze nie wiemy, co w nim będzie.
Będziemy się starali powiedzieć wam o dwóch filmach.
Przepraszam.
O dwóch filmach, które zrobią pewnie trochę furory, czyli Noe Darrena Aronofskiego i Grand Budapest Hotel Wesa Andersona. Na oba filmy bardzo czekamy. Są to bardzo uznani twórcy, notabene też wywodzą się z kina niezależnego, na ich filmy.
Spróbujemy zobaczyć, bo to też różnie bywa. No na razie jest nas takie kameralne, ale bardzo jakościowo dobre grono. I dystrybutorzy tak średnio patrzą, ale mam nadzieję, że będziemy mogli już wkrótce o jak największej ilości super produkcji rozmawiać. Natomiast jeszcze to, na co was zapraszam, to są kolejne dekompresory. I tak, jak zwykle będzie, muszę patrzeć na Wojtka, bo będzie pewnie kiwał głową. W poniedziałek będzie Wojtek technologiczny, potem w środę prawnicy i w czwartek my. Także bardzo zapraszamy serdecznie.
Za tydzień wracamy, będziemy regularni, postaram się być.
Tak. I proszę z nami rozmawiać. Tak, napiszcie co z tym portalem na F. I czy widzieliście sierpień, straszny sierpień, duży, zły sierpień.
Dokładnie. I walczcie o Nebraskę.
Tak, walczcie o Nebraskę.
Dziękujemy wam bardzo.
Do widzenia, Sebastianie. Do widzenia, Wojtku.
Cześć, Wojtku.